powiązań, jeśli chodzi o działalność małżeństwa L i Kamili L.
Wydaje mi się, że nie. I właśnie to milczenie Koalicji Obywatelskiej, najważniejszych polityków, także tutaj na Dolnym Śląsku, najpewniej jest związane z tym, że nie wszystko jeszcze zostało powiedziane, nie wszystkie fakty ujrzały światło dzienne i ta sieć powiązań i różnego rodzaju okoliczności nadal jest skrywana pewną, czy osnuta pewną mgłą. To może być właśnie to milczenie powodowane strachem o to, że pewne informacje ujrzą światło dzienne i no to krąży już taka informacja, że być może Kamila L. ze swoim mężem nagrywała również bujne życie towarzyskie, w którym uczestniczyła. Być może nagrywała także gości w swoim domu. A skądinąd wiemy o bliskich relacjach polityków Koalicji Obywatelskiej z tą osobą. To nie była osoba przypadkowa, to była osoba, która była w tej partii, no, nie wiem czy nie od początku, na pewno możemy mówić o połowie, no myślę, że gdzieś 2005, może 2008 rok, więc to już mówimy przynajmniej kilkunastoletniej obecności w partii. Znamy zdjęcia z czołowymi politykami tego ugrupowania. Nie była zwykłym szarym działaczem, ale pełniła ważne funkcje. I w tak niedużym środowisku tam na ziemi kłodzkiej zapewne była też dysponentem władzy, wiedzy o tym, jak funkcjonuje władza, więc to, z czym mamy dziś do czynienia, to jest szalenie niewygodne dla polityków, którzy zwyczajnie.
Ale te
nie chcą...
nagrania, bo o tym też tak. Dużo słychać. Oczywiście nie wiem, na ile my wiemy, czy cała ta zbrodnicza działalność, ale też towarzysko-polityczna aktywność pani Kamili L., jej partnera, jej męża, odbywały się w tym domu, który został zniszczony przez powódź i w wyniku których zniszczeń potem ta rodzina dostała w ramach priorytetu. Najwyżej na liście była wyznaczonej przez Radę Miasta, przez burmistrza, potem zatwierdzoną Kłodzka, dwa mieszkania popowodziowe, nowe w najlepszej czy bardzo dobrej dzielnicy Kłodzka, od dewelopera zakupione. To wszystko działo się w tym domu, gdzie mieszkali i rodzice, i ta para, i te zbrodnie pedofilskie, i ta działalność towarzyska.
Ta kobieta przeprowadziła się, ja wejdę w słowo, ta kobieta przeprowadziła się do rodziców jakiś czas temu, prawdopodobnie po tym momencie, kiedy został zatrzymany jej mąż, czy dziś już były mąż, bo zdaje się, że tam też doszło do rozwodu i to jest jakaś nowa informacja. Natomiast jeśli chodzi o same te spotkania możliwe, zarejestrowane taśmy, to wiemy tylko tyle, że jest 600 gigabajtów nagrań. Oczywiście tam są zarejestrowane te bulwersujące czyny, ale właśnie w tych nagraniach być może są również kompromaty na polityków. Jeśli zaś chodzi o sprawę mieszkania, to tu nie ulega wątpliwości, że Kamila L. nie była osobą anonimową. Burmistrz wiedział doskonale, kto otrzymuje najwyższą liczbę punktów. I no, do dziś ustaliliśmy tyle, że na pewno była pracownikiem urzędu wcześniej, podległą burmistrzowi zresztą, który zasiada we władzach Platformy razem z Moniką Wielichowską. Z pewnością były to również relacje prywatne. Jak bardzo prywatne, to jest odrębna sprawa, ale tutaj trudno mówić o przypadku i ta sprawa oczywiście również oburza, dlatego że osób, które oczekują na wsparcie, czy oczekiwały w dalszym ciągu, no jest wiele. Tutaj dwa mieszkania zostały przekazane w gruncie rzeczy rodzinie, która mieszkała w jednym. Oczywiście są pewne wyjaśnienia związane z tym, jaki metraż powinien przysługiwać w takiej sytuacji, ale z uwagi właśnie na te ciążące zarzuty, na to, do czego doszło w Kłodzku, no to tym bardziej bulwersuje.
To już zapytam się o tych taśm, wrócę o tym, chociażby na łamach portalu Tysol, czyli portalu tygodnika Solidarność, możemy przeczytać. Co się mówi w Kłodzku? Na ile to jest tak, że małżeństwo L, Kamila L, no, mogła się spotykać na stopie prywatnej, czemu zaprzecza wicemarszałek Wilichowska, ale wiele osób mówi, że takich spotkań mogło dochodzić. Wiele osób mówi, że tam także śledczy o tym gdzieś tam, dziennikarze dowiadują, że są takie nagrania, że to nie tylko to 600 gigabajtów, to nie tylko no, takie obrzydliwe materiały, ale też właśnie nagrania z imprez towarzyskich, że tam może być naprawdę coś na kształt, może nie takiej wielkiej, ale małej polskiej afery Epsteina.
Ja nie bał się porównywania do tej afery amerykańskiej, ale to tym bardziej dziwi, że Donald Tusk chce wyjaśniać wątki afery za oceanem, a nie chce wyjaśniać afery, którą ma pod nosem. Zresztą afery, o której mógł wiedzieć w 2023 roku, bo to też przypominamy w naszych relacjach w Republice, że jest to jednak szczególny czas. To była kampania wyborcza roku 2023. Donald Tusk w ogóle rozpoczął kampanię wyborczą w Nowej Rudzie, w mateczniku Moniki Wielichowskiej. Tam było pierwsze spotkanie. Wiemy, że Donald Tusk uczestniczył w takich prywatnych spotkaniach właśnie z wicemarszałek Sejmu, że spędził tam noc. Wiemy również, że uczestniczył w takim no, spotkaniu w kręgu działaczy. Bardzo możliwe, że w tamtym czasie również Kamila L. brała udział w takiej rozmowie z przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. No pytanie brzmi, czy Donald Tusk w tamtym czasie został poinformowany i czy już wiedział o tym, że jest afera w kręgach Platformy Obywatelskiej, ta pedofilsko-zoofilska, bo to jest, myślę, że pełna nazwa i trzeba o tym mówić, to jest wyjątkowo obrzydliwe. I czy właśnie nie podjęto decyzji związanej z wyciszeniem tej sprawy właśnie z uwagi na zbliżające się wybory do parlamentu, do Sejmu i do Senatu. Gdyby ta afera ujrzała światło dzienne wtedy, to mogłoby sprawić, że losy rozstrzygnięć powyborczych potoczyłyby się zupełnie inaczej.
O czym mówił Janusz Mrzyczkowski, dziennikarz, publicysta Telewizja Republika, ale też Radio Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę i za relację z Dolnego Śląska.
Dziękuję, pozdrawiam Państwa.
Do zobaczenia, do usłyszenia. A teraz już zapowiadany, bo dzisiaj 45. rocznica śmierci, tragicznej śmierci w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, Krzysztofa Klęczona, no, wybitnego muzyka. Szkoda, że tak wcześniej, tak tragicznie, ale co zostało, to zostało. Piosenka Port. Teraz gość, który przyszedł do studia z własną gazetą, Andrzej Gajcy, dziennikarz, publicysta, Telewizja Republika. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prosto z anteny, bo po rozmowie...
Z jednego studia do drugiego.
Tak, tak jest. Taki to wtorek. Może nawet to utrzymamy, zobaczymy, pogadamy, pomyślimy.
Zależy, jaka oferta będzie, Łukasz.
No właśnie, wiesz. Zobaczymy. Wszystko zależy od oferty. Ale to zacznijmy od tego, że rozmawiałeś dopiero co z panem posłem Waldemarem, europosłem. Waldemarem Budą. Byłby bliskim stronnikiem Mateusza Morawieckiego. No i cóż tam słychać w Prawie i Sprawiedliwości? Stowarzyszenie powstaje, Mateusza, i co?
No i mówią, że to nic dziwnego. Już tyle stowarzyszeń w PiS-ie powstało. Różni politycy PiS-u mają. Skąd takie zaciekawienie, że akurat Mateusz Morawiecki zakłada stowarzyszenie? Skąd te złe podszepty do prezesa Jarosława Kaczyńskiego? I jak to powiedział Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, inni szatani tutaj knują i konfabulują na jego temat. No, ranga polityka jest chyba tak duża, że przez całe święta chyba w PiS-ie to był jeden z głównych tematów, po co Mateuszowi Morawieckiemu to stowarzyszenie, kto tam będzie, bo też o to pytałem, jaka będzie nazwa i kto wejdzie w skład tego stowarzyszenia. Lista do tej pory jest utrzymywana w tajemnicy.
Ale mówi się, że to będzie szerzej poza PiS, że to ma być...
Bardzo możliwe.
Tak, trzon polityków bliskich Mateusza Morawieckiego w PiS-ie i więcej.
Bardzo możliwe. Pytanie, czy to zahaczy o PSL. I znowu tutaj analogia do ostatniej głośnej debaty w jesionce Mateusza Morawieckiego z wicepremierem, szefem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, gdzie, jak powiedział Waldemar Buda, no dostał niezłe lanie wicepremier Kosiniak. Nie chciał powiedzieć, czy to był nokaut, czy zwycięstwo na punkty, ale lanie było. Ale znowu media rozpisują się o tym, że może to jest wyciągnięcie ręki do ludowców, może z tego coś będzie. I znowu w PiS-ie huczy, że może tutaj Mateusz Morawiecki chce dogadać się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. PSL rośnie w siłę, Morawiecki też.
To czwarta strona
tak, dzisiaj.
Dziennika Rzeczpospolita.
O tym się spekuluje w PiS-ie. I myślę, że dzisiaj takie pytanie, które wielu także widzów, słuchaczy, wyborców PiS-u może sobie zadaje, także obserwatorów sceny politycznej. Po co znowu PiS sobie to robi?
Znaczy już był nie najgorzej. Już by jakiś kierunek, przestali się kłócić, był
Przemysław Czarnek
lepszy, gorszy,
tak,
ale jest. Tak?
Wszyscy się na niego zgodzili, szli jak jedna pięść, jak to mówił prezes Jarosław Kaczyński, zdusił wszelkie spory i nagle tutaj tuż przed świętami, w Wielkim Tygodniu, Krzysztof Sztucki, wywiad w Polsacie, po którym został zawieszony. Notabene dzisiaj ma tur po mediach jako zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. To jest pytanie, czy to będzie ostatni jego tur z legitymacją Prawa i Sprawiedliwości, bo ktoś uzna w PiS-ie, że to jednak jest jawne złamanie wszelkich reguł, zasad i złamanie zawieszenia i że czas pozbyć się posła Krzysztofa Sztuckiego z partii. To też będzie ciekawe obserwować, czy coś takiego się dzisiaj wydarzy.
A to bliski stronnik Mateusza Morawieckiego.
No i co wtedy? Tak? Czy Mateusz Morawiecki stanie w obronie i powie, nie pozwalam, non possumus i... ani jednego z mojego bliskiego współpracownika nie pozwolę wrzucić z partii. Ale znowu wraca to pytanie, po co PiS sobie to robi?
Sobie to robi, czy to robi Mateusz Morawiecki idąc na swoje?
Trudno dzisiaj uwierzyć w tą tezę, hipotezę, że Mateusz Morawiecki zakłada swoją partię. Bo jesteśmy na... rok z kawałkiem przed wyborami. W takim tak krótkim czasie nie da zbudować się partii, którą z sukcesem można byłoby wprowadzić do parlamentu. W rok
ale
i
może nie
miesięcy.
Całej partii, tylko części składowej.
Czyli
do
kolejna,
z PSL-em.
Trzecia, czwarta droga, tak. Czy nowe centrum. Myślę, że to jest zbyt mało czasu i Mateusz Morawiecki doskonale... ja napisałem taki artykuł kilka tygodni temu dla tygodnika Solidarność, w którym postawiłem tezę, że Mateuszowi Morawieckiemu wcale nie chodzi o wyjście z PiS-u. Wręcz przeciwnie, o to, aby stać się następcą prezesa Jarosława Kaczyńskiego. On kilka lat temu o tym powiedział publicznie, z czego miał trochę kłopotów. Nie wiem, czy państwo pamiętacie taką wypowiedź. Potem się z tego wycofywał. Dzisiaj pytany, choćby też w Wirtualnej Polsce w tym wywiadzie, czy ma takie aspiracje, uciekł od odpowiedzi na to pytanie, ale on takie aspiracje ma i wielu jego bliskich współpracowników gdzieś to potwierdza. Natomiast to nie jest gra na to, aby założyć nową partię. Bardziej jest to... I tu myślę, że to jest autentyczny przekaz samego byłego premiera i jego współpracowników, że to jest próba poszerzenia w ramach PiS-u, zbudowania takiego centrum, które będzie w zasadzie już jest, ale będzie jeszcze większą przeciwwagą dla tego prawego skrzydła, jak to mówią harcerze, to ta frakcja harcerzy tej suwpolizacji Prawa i Sprawiedliwości.
No dobrze, ale jeżeli wyrzucał Krzysztofa Szczuckiego, no to wtedy może być lawina, to jest ciekawe.
No ale Krzysztof... to teraz wiesz, gdybamy, czy się to wydarzy. Ja jestem ciekawy, czy po tej serii dzisiejszych wywiadów rzeczywiście ktoś podejdzie do prezesa Jarosława Kaczyńskiego i powie: panie prezesie, dla przykładu wyrzućmy posła Szczuckiego, bo to może wywołać lawinę i rzeczywiście ta lawina może przybrać dość niekontrolowane
swój... żeby była jasność, bo być może ktoś był na świętach, może wszyscy byliśmy na świętach i nie każdy dobrze pamięta, że tutaj podstawą jest nie tylko jakieś słowo czy wypowiedź, ale też fakt polityczny, czyli głosowania. Dwa głosowania, kiedy najpierw pan poseł Jabłoński był, czy wstrzymał się przy jednym wecie prezydenta w przypadku SEJF, a potem w przypadku nowelizacji kodeksu postępowania karnego, czyli te słynne areszty wydobywcze, tutaj już dwóch posłów. I pan poseł Jabłoński, i pan poseł Szczucki wstrzymali się nad głosowaniem o odrzucenie weta prezydenta. Tylko ważne głosowanie.
Ważne głosowanie, tylko ja też postawiłem takie dzisiaj pytanie posłowi Budzie, czy to był powód do tego, żeby tak publicznie tą sprawę wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości rozmuchiwać, że trzeba byłoby, że aż potrzeba byłoby było zawieszenie posła Szczuckiego, dlaczego nie posła Jabłońskiego w takim razie? Dlaczego tylko jednego, a nie drugiego?
Poseł Jabłoński tylko głosował, by się tym nie chwalił, a poseł Szczucki zagłosował przeciwko prezydentowi trochę i jeszcze się tym pochwalił.
I jak dołożymy do tego te złośliwości, które od razu się pojawiły z Prawa i Sprawiedliwości, że poseł Szczucki na pewno spiskuje i spotyka się potajemnie z Waldemarem Żurkiem, co jest jakąś aberracją, bo nikt dzisiaj, żaden polityk Prawa i Sprawiedliwości przy zdrowych zmysłach nie poszedłby na jakieś tajemne spotkanie, czy do Ministerstwa Sprawiedliwości, czy do jakiegokolwiek innego resortu, czy do premiera Donalda Tuska i z nim o czymkolwiek rozmawiał, bo od razu byłaby obawa, że powtórzy się ta historia z Szymonem Hołownią i byłby skończony w zasadzie taki polityk. Ale pojawiają się takie podszepty, które bardzo szybko, jak znam Prawo i Sprawiedliwość, docierają do ucha samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego i podsycają tą spiralę, która dzisiaj naprawdę PiS-owi nie jest potrzebna, bo jest tyle tematów, którymi PiS powinien zajmować się i punktować obecny rząd. No choćby, nie wiem, no czytamy także dzisiaj w Dzienniku Rzeczpospolita, że Donald Tusk sypie podwyżkami. Sypie podwyżkami i premier ma podpisać rozporządzenie, które podnosi pensje asystentom czy dyrektorom w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o 1000 zł w górę. Nie ma na NFZ, nie ma na szpitale. W zasadzie na nic nie ma. Są cięcia, ale na podwyżki dla urzędników Kancelarii premier są. I takich tematów jest bardzo dużo. Zgadzam się z tą tezą także, która padła w moim programie w pierwszej rozmowie dnia w telewizji Republika z ust posła Waldemara Budy, że to mogą być też tematy zastępcze, które podsyca koalicja rządząca. Temat Trybunału, który także, czy to będzie ten tydzień, czy następny, ale ten temat na pewno wróci, to z bardzo dużą mocą. Czy plan B rzeczywiście zostanie przez koalicję rządzącą wdrożony w życie? Czy dojdzie do przyjęcia ślubowania bez udziału pana prezydenta Karola Nawrockiego, czwórki nowo wybranych sędziów? A jeśli tak, to czy będzie wtedy krok B, czyli siłowe wprowadzenie do Trybunału tych sędziów? Co stanie się z Trybunałem? Znaczy, to są tematy, którymi na pewno koalicja rządząca będzie w najbliższych dniach, czy w najbliższych tygodniach grała, aby przykryć choćby ten niewygodny temat afery pedofilskiej w Kłodzku, który jest absolutnie niewygodny i z którym sobie koalicja rządząca ani premier Donald Tusk nie są w stanie poradzić.
No to jest jedna afera, teraz podwyżki rzeczywiście dla asystentów w kancelarii o 1000 zł. O tym pisze Rzeczpospolita. To ja jeszcze jedną liberalną gazetę wyciągnę w naszej dyskusji. No. Tygodnik, Newsweek i tekst Dominiki Długosz. Wszystkie frustracje Drwala. Chodzi oczywiście o Waldemara Żurka. Tekst, niektórzy mówią złośliwie, że nie jest najlepiej udokumentowany, no ale jeżeli...
To nic nowego?
Nic nowego, ale jeżeli Newsweek wypuszcza taki artykuł i daje go na okładkę, to być może jest to pewno odzwierciedlenie emocji, które w partii rządzącej buzują. PiS-owcy zapowiadają mu Dintoire, Nawrocki rzuca kłody pod nogi, a jeszcze nasi, w cudzysłowie, w niego walą i Donald go blokuje. Tak się miota Waldek w bagnie zostawionym mu przez Ziobrę. Tak mówią współpracownicy Ministra Sprawiedliwości. Na początek artykułu to jest o tym, jak sobie minister Żurek nie poradził na sali sejmowej ze Zbigniewem Boguckim. Koniec Żurka?
Nie wiem, czy koniec Żurka. Myślę, że to jest jeszcze przedwczesne stawianie takiej hipotezy. Natomiast faktem jest, że Waldemar Żurek przedstawia w każdej sprawie plan B, plan C, plan D i żaden z tych planów nie jest wdrażany w życie. I ta hipoteza o tym, że może rzeczywiście Donald Tusk blokuje te wszystkie plany awaryjne, jest słuszna. Pytanie, jak będzie w kontekście Trybunału, bo to jest historia naprawdę mocna i zero-jedynkowa.
Ale to ciekawe, bo do tej pory raczej to przed Bodnar blokował Tuska, tak się wydawało. Raczej Bodnar mówił, tego nie zrobię, to może ten, a teraz mamy takiego ministra, którego premier musi blokować.
No bo Waldemar Żurek jest gotowy iść naprawdę na całość. On byłby gotowy jeszcze przed świętami doprowadzić do przyjęcia ślubowania czy przed Sejmem, czy przed Senatem, czy choćby przed notariuszem, czy choćby w przedsionku kancelarii prezydenta, wobec prezydenta. Też jest taka jedna wykładnia, że to może być w samym budynku kancelarii prezydenta albo w jakimś innym budynku związanym z urzędującym
tak
prezydentem.
Jak kiedyś zabrano, jak rozumiem, Wąsika, pana posła Wąsika i pana posła Kamińskiego, tak? To teraz z kolei przywiozą tam notariusza.
Przywiozą, złożą ślubowanie. Waldemar Żurek byłby gotowy na taki scenariusz, włącznie z tym, że chwilę później asyści policji, ci nowo wybrani sędziowie, wyszliby do Trybunału i Waldemar Żurek nie miałby z tym absolutnie problemu. Natomiast skutki polityczne, wizerunkowe, sondażowe, Donald Tusk wyczuwa, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej mieliby problem z takimi scenami, gdybyśmy za chwilę widzieli, że asyści policji, sędziowie są siłą wprowadzani do Trybunału, mielibyśmy jakąś awanturę pod drzwiami Trybunału Konstytucyjnego i myślę, że prawdziwa może być ta hipoteza, że takie zapędy ministra Żurka są stopowane.
Ale to jest, ale to było nie tylko symboliczne, ale i pokazujące pozycję pana ministra Żurka w tym rządzie, kiedy po tej przegranej debacie nad wetem prezydenta ze Zbigniewem Boguckim, potem jeszcze marszałek Sejmu wyrzucił ministra z galerii sejmowej, gdzie udzielał wywiadu dla TVP Info. To już takie symboliczne, że nawet marszałek Sejmu już traktuje pana ministra Pernoka.
To są takie szpile złośliwości.
Opuści salę.
Który nie jest posłem przecież, tak. Waldemar Żurek. Pamiętajmy o tym, że on nie ma mandatu poselskiego. Polityka jest pełna takich złośliwości i szpilek w ramach tego samego obozu, tej samej koalicji rządzącej. Rzeczywiście dobrej pasy minister Żurek nie ma od wielu tygodni, bo w zasadzie niczego nie dowiózł z tego, co obiecywał. Żaden plan B nie został wdrożony, bo... To jest dość symptomatyczne. Wychodzi po decyzji pana prezydenta Nawrockiego, wychodzi minister Żurek, ogłasza ultimatum dla prezydenta, ogłasza, że rząd ma plan B, a jak nie plan B, to plan C. I robi się wokół tego medialna zawierucha, no bo padają, no jak to jest możliwe, przecież to będzie złamanie prawa konstytucji. Minister Sprawiedliwości mówi, absolutnie nie można tak robić. I tu pojawiają się uwagi, no, czy w ogóle minister sprawiedliwości zna konstytucję, zna prawo, a jak zna, no to jak traktuje. Czy, no, taka, kiedyś była falandyzacja prawa, to teraz żurkizacja prawa, że w zasadzie wszystko wolno, nieważne co tam jest w ustawie czy w konstytucji napisane, ale ostatecznie z tych wszystkich głośnych konferencji, głośnych wywiadów, wypowiedzi w programach publicystycznych niewiele wynika. I pytanie, jak będzie przy Trybunale, bo ten temat albo skończy się karczemną awanturą i będziemy mieli przyjęcie ślubowania bez obecności prezydenta, no to będzie awantura naprawdę na 100 fajerek i No i wtedy rząd nie będzie mógł się wycofać. Będzie musiał wprowadzić tych sędziów. Wariant, o którym mówili politycy Koalicji Obywatelskiej, Trybunał może zmienić adres urzędowania, siedzibę. Może być to Ministerstwo Sprawiedliwości, nie musi być na Szucha. Różne były koncepcje, które już publicznie padały w ostatnich tygodniach. No rząd będzie musiał wtedy coś z tym zrobić. A jeśli to ślubowanie nie zostanie od tej czwórki przyjęte, no to rząd przegra to starcie z prezydentem Karolem Nawrockim i przegra je bardzo, bardzo mocno wizerunkowo także.
To już na koniec wróćmy trochę do Morawieckiego, trochę do rządu, a trochę do tego artykułu PSL rośnie w siłę. Morawiecki również. Pojawiła się taka teza, że ta debata, gdzie był Mateusz Morawiecki, Władysław Kosiniak-Kamysz i Artur Balasz, dawno niewidziany publicznie w takiej roli. No i takie pytanie, czy PSL też nie wyczuwa, że ten układ przestaje być do końca stabilny, że już warto obstawiać na inny układ po roku 27?
No, myślę, że takie głosy nie są odosobnione w PSL-u. Ludowcy zawsze mieli taką doskonałą umiejętność odczytywania nastrojów społecznych i tego politycznego wiatru, który z jednej czy z drugiej strony zaczyna dmuchać.
Opuszczenie kiedyś koalicji z SLD, prawda?
To było dawno. Myślę, że niewiele osób to pamięta, ale rzeczywiście taki fakt był. Natomiast no, też w koalicji z PiS-em formalną, rządową nigdy też nie weszli. Więc tutaj no, te zapowiedzi polityków PSL-u są: z PiS-em nigdy do koalicji nie wejdziemy. No ale to wszystko będzie zależało od tego, jaki będzie wynik wyborów. Czy PSL szuka alternatywy? No to powiem szczerze, zaskakujące, myślę, że dla wielu ta debata. Skąd nagle debata wieszące Mateusza Morawieckiego, Władysława Kosiniaka-Kamysza, no, którzy tam się bardzo mocno ścierali. To nie była rozmowa, gdzie sobie politycy tylko wymieniali się argumentami. Tam była momentami naprawdę taka dosyć mocna bitwa polityczna, niczym w ringu. Więc no, myślę, że to trzeba obserwować, w którą stronę to dalej pójdzie. A może jest to rzeczywiście wariant także dla PiS-u taki, że jeśli zabraknie w kolejnych wyborach kilku mandatów, no to byłaby opcja, ta furtka, żeby wyciągnąć rękę do PSL-u i zobaczymy, co wtedy wyjdzie. Jest to rozsądne, nie zamykanie się nawet na PSL, nie zamykanie się na Władysława Kosiniaka-Kamysza, że jest ktoś, kto może z PSL-em rozmawiać i patrząc na strategię polityczną, może być to dobre rozwiązanie.
O czym mówił Andrzej Gajcy, dziennikarz, publicysta, telewizja, autor w ogóle całego programu Pierwsza Rozmowa z telewizją.
Codziennie o 6:50 zapraszam serdecznie.
Jest to jednak czuć, to opryszny dziennikarski zawsze trzeba wykorzystać. Zapraszamy, zachęcamy, szczególnie, że to przed porankiem wnet, więc nie jest to kolidujące. A my co? My mamy teraz serwis informacyjny. Redaktorze, dziękuję bardzo.
Dziękuję, życzę miłego, wspaniałego dnia.
A my teraz pędzimy do serwisu informacyjnego.
W obiektach infrastruktury krytycznej Iranu, którym Donald Trump grozi zniszczeniem, strażnicy rewolucji islamskiej zapowiedzieli umieszczenie cywilów, mówił w poranku wnet korespondent na Bliskim Wschodzie Paweł Rakowski. Mówił korespondent na Bliskim Wschodzie Paweł Rakowski. Z kolei minister obrony Izraela, Izrael Katz, poinformował kilka godzin temu, że izraelskie siły obronne zabiły szefa wywiadu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Dziś izraelskie wojsko zwróciło się do mieszkańców Iranu z apelem, aby nie korzystali z pociągów ani nie zbliżali się do linii kolejowych. Jak czytamy w komunikacie na X-ie, tu cytat: ze względu na wasze bezpieczeństwo uprzejmie prosimy, aby od tej chwili do godziny 21 czasu irańskiego powstrzymać się od korzystania z kolei i podróżowania pociągami na terenie całego Iranu. Po dotarciu dalej w przestrzeń kosmiczną niż jakikolwiek człowiek wcześniej, astronauci misji Artemis II skierowali w poniedziałek wieczorem swój statek księżycowy w stronę Ziemi, kończąc wyprawę wokół Księżyca, która pozwoliła zobaczyć jego niewidoczną dotąd stronę. To ważny krok w kierunku planowanego lądowania ludzi w rejonie południowego bieguna Księżyca w ciągu najbliższych 2 lat. 3 Amerykanów i 1 Kanadyjczyk obserwowało całkowite zaćmienie Słońca, gdy Księżyc na chwilę zasłonił tarczę słoneczną. Z ich perspektywy na tle kosmicznej pustki widoczne były także planety Merkury, Wenus, Mars i Saturn. Astronauci dostrzegli również miejsca lądowań misji Apollo 12 i Apollo 14. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance udaje się na Węgry, by wesprzeć urzędującego premiera Viktora Orbana przed wyborami parlamentarnymi. Vance ma wystąpić dziś po południu na wiecu wyborczym z Orbanem na stadionie piłkarskim w Budapeszcie. W ubiegłym miesiącu Donald Trump zadeklarował Orbanowi pełne i całkowite poparcie w nagraniu skierowanym do uczestników konferencji SIPAC w Budapeszcie. Wybory zaplanowane na 12 kwietnia są określane jako najtrudniejsze wyzwanie w trwającej niemal 40 lat karierze politycznej Viktora Orbana. Toczy się postępowanie wyjaśniające wobec byłego rzecznika białostockiej prokuratury. Prokurator Artur Sztachelski w czasie kampanii wyborczej podczas dyskusji na Facebooku obrażał ówczesnego kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego. Ujawniliśmy to na portalu Wnet.fm. Sztachelski zapłacił za to utratą stanowiska rzecznika prasowego prokuratury okręgowej w Białymstoku. To jednak nie wszystko, bo jak się okazuje, wobec niego trwają czynności wyjaśniające w postępowaniu w trybie dyscyplinarnym, a więcej na Wnet.fm. Dziś na zachodzie dużo słońca, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, na wschodzie i południu także deszczu ze śniegiem, a w Karpatach śniegu. Na termometrach od 4 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 13 na zachodzie.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. W lany poniedziałek Legia urządziła sobie śmigusa dingusa w Szczecinie na stadionie Pogoni, a głównym polewającym był Mileta Rajović. Drużyna Marka Papszuna wygrała na wyjeździe 2-0 z Pogonią i tym samym oddala się nieco od strefy spadkowej, ale wszystkie mecze 27 kolejki, ona była rozłożona między Wielką Sobotą a właśnie Wielkim Poniedziałkiem. W niedzielę nie było meczów, a więc te sobotnie może ciekawsze, bo Jagiellonia remisuje z Lechem 0-0. Raków remisuje z Widzewem 1-1, gole w wyliczonym czasie dla Rakowa z Farnasz 90 minuta, Fran Alvarez 90 dla Widzewa. Górnik Zabrze rozgromił Krakowie 3-0, a GKS Katowice pokonał Wisłę Płock 1-0 i gol też w 90 minucie Lukas Klemens. Tymczasem mecze poniedziałkowe. Lechia Gdańsk zwycięża Koronę Kielce 4-2. Termalika pokonała Piasta 3-2, a więc nie ma chętnych do spadku, a Radomiak remisuje z Motorem 1-1. W tabeli Lech ma 45 punktów i o 3 punkty wyprzedza Jagiellonię, Górnika i Zagłębie Lubin. Dalej Wisła Płock Kraków GKS, na 14 miejscu Pogoń, która ma punkt przewagi nad Legią. Ta z kolei 3 punkty przewagi nad będącą w strefie spadkowej już drużyną Widzewa. Także 30 ma Arka i 25 Termalika. Dziś jeszcze do rozegrania mecz w ramach 27 kolejki. Arka Gdynia już z nowym trenerem zmierzy się z Zagłębiem Lubin. To jest godzina 19. Też bardzo dużo ciekawych wydarzeń w Betlik pierwszej lidze. Tam między innymi ŁKS pokonał w Sosnowcu, gdzie swoje mecze organizuje Wieczysta 2-0. Wisła Kraków wygrała z Górnikiem Łęczna 3-2. Pierwotnie mecz miał być rozegrany 2 kwietnia. Śląsk zwycięża Pogoń Siedlce 1-0. Puszcza Niepołomice wyprała w śmigusa dingusa czarne koszule, a więc Polonia Warszawa 2-1. W tabeli Wisła Kraków ma 9 punktów przewagi nad Śląskiem Wrocław, a dalej grupa drużyn Chrobry, Pogoń Grodzisk, Ruch, ŁKS, Polonia. Tabelę zamyka GKS Tychy. Wielka Sobota w Lidze Hiszpańskiej i tam Barcelona wygrywa w Madrycie z Atletico 2-1. Kuriozalną bramkę tę zwycięską strzela Robert Lewandowski. To była 87. minuta, koronkowa akcja dumy Katalonii. Gavi, Pedri, João Cancelo strzela, broni bramkarz Musso i piłkę ramieniem wbija do bramki Robert Lewandowski. No jak zawsze w przypadku RL9, stał tam, gdzie trzeba, idealnie skierował piłkę do bramki. No i wielka radość Katalończyków, którzy pokonali Atletico 2-1. Atleti od 45. minuty grali osłabieni, gdyż czerwoną kartkę ujrzał Nico González. Real Madrid z kolei przegrał na Majorce 1-2. Bramkę dla Wyspiarzy, tę zwycięską w 91. minucie strzela Murigi. No i tym samym Barcelona odjechała już Realowi na 7 punktów. Ma 76. Więc Real musi gonić, bo widać, że z wielką ochotą na zwycięstwo, na wygraną w Lidze Hiszpańskiej, w La Lidze, no ale także przecież ma bardzo ważny cel zwyciężenia w Lidze Mistrzów. Trzeci jest Villarreal. No jak jesteśmy na Majorce, to jeszcze przypomnijmy, że tam trenuje Iga Świątek i tam właśnie dokonała wyboru swojego nowego trenera, a jest nim Francisco Roch, to jest były, wieloletni asystent głównego trenera Rafaela Nadala. Przez 18 lat pracował w teamie Rafaela Nadala i to podobno właśnie Nadal namówił, czy też tak ukierunkował Igę, że Francisco Roch bardzo jej teraz pomoże, że jest tym trenerem, którego Iga potrzebuje, a wiemy, że Iga uwielbia Rafaela Nadala, zawsze wzorowała się na nim, zawsze mówiła, że to jest jej wielki idol, więc po prostu w tym momencie posłuchała swojego idola. Na filmikach na mediach społecznościowych Igi widać, jak ona ciężko trenuje. Sam Rafael Nadal jej pomaga, sztab ludzi przy Idze. Nie trenują na słońcu, tylko w takich halach i na nawierzchni mączce takiej, jaka jest na Roland Garrosa, więc przygotowania idą w dobrym kierunku. Po godzinie 9 więcej o żużlu, bo zaczął się sezon, ale niestety sporo upadków i sporo kraks. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
cały czas trwa. Państwo słuchają Radia Wnet na falach FM, ale także na www.wnet.fm. Jest godzina 8:15. A gościem poranka Wnet, Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu.
Przed serwisem mówiliśmy o sytuacji w PiS-ie z Andrzejem Gajcym i o stowarzyszeniu, które będzie pewnie rejestrowane w tym tygodniu. Stowarzyszenie zakłada Mateusz Morawiecki. I co, początek frondy czy wielobarwność? Czy w PiS-ie zakwitnie tysiąc kwiatów?
No to ja rozumiem to nawiązanie do tysiąca kwiatów, ale ta złośliwość naprawdę nie była konieczna. Panie redaktorze, no przecież nawet w zeszłym tygodniu rozmawiał pan premier Morawiecki z panem prezesem Kaczyńskim właśnie o szerokich możliwościach pozyskiwania wyborców i wszyscy pozostajemy razem, działamy wspólnie ku jednemu celowi, jakim jest zwycięstwo w przyszłorocznych wyborach. I tutaj nic się nie zmienia. Mamy kandydata na premiera, który jest liderem tego działania, ale to nie znaczy, że inni nie mają do tego się przykładać.
Dość lakoniczny był komunikat po tym spotkaniu Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim. Ostatnie zdanie brzmiało tak. Ostatnie dni pokazały, że działając razem w sposób zintegrowany możemy odnosić sukcesy i realizować założone cele.
Dokładnie tak właśnie jest. Nic dodać, śnicując moim zdaniem niepotrzebne wodoleństwo, by tylko osłabiło wydźwięk tego komunikatu.
Jeżeli trzeba coś takiego pisać po spotkaniu, znaczy, że były wątpliwości.
Nie, po prostu, wie pan, mamy już pewne doświadczenie, proszę wybaczyć, z pańską grupą zawodową. W związku z tym staramy się uprzedzać pewne rzeczy, żeby znowu nie wybuchły w mediach jakieś spekulacje, żeby nie słyszeć dobrze poinformowanych przecieków z tego spotkania, że działo się tam nie wiadomo co. Lepiej po prostu dmuchać na zimne.
A na ile? A pan wstąpi do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, czy nie?
Nie dostałem takiej propozycji. Nie znam jeszcze szczegółów tego stowarzyszenia. Być może ono będzie na przykład bardziej dla ludzi, którzy jakoś na nowo, znaczy jako nowi chcieliby się zaangażować w politykę, a nie dla starych wyjadaczy. Nie mam pojęcia, jaki jest jeszcze pomysł na to.
To może i nie widzi pan sensu takiego stowarzyszenia. Czy widzi pan sens?
Nie, no dlaczego? No działalność, każda działalność, która może nas przybliżyć do tego celu, jakim jest wygranie wyborów i premier Przemysław Czarnek, jest działalnością godną wsparcia.
No działalność w tej chwili pana premiera wspiera Przemysława Czarnka, byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
Wszyscy w Prawie i Sprawiedliwości wiosłujemy w tym kierunku, wszyscy w tym kierunku działamy i sam Przemysław Czarnek i nie wiem, wszyscy wiceprezesi, niezależnie od tego, czy jest to Mateusz Morawiecki, czy pani premier Szydło, czy Tobiasz Boheński, czy pani prezes Anna Krupka, no wszyscy pracują na to, żeby nasza partia zwyciężyła.
To zresztą efekt jest taki, że ja chcąc, nie chcąc muszę pytać o stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego i o pytanie, czy nie jest to fronda, no bo w innych partiach jakoś tak się nie zakłada. Nie słychać, żeby wiceprezes Korony, pan Roman Fritz, nagle własne stowarzyszenie zakładał, albo żeby Radek Sikorski własne stowarzyszenie zakładał.
Akurat w Koronie to jakby tam policzyć stowarzyszenia i fundacje, które w ostatnich latach pozakładali, to myślę, że byłoby dużo więcej niż założył którykolwiek wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.
Tam jest dużo różnych stowarzyszeń, ale we wszystkich prym wiedzie, czy prawie wszystkich, Grzegorz Braun tam nie ma jakichś takich większych podozjądów, ale w PSL-u też nie ma nowych, a w PiS-ie wiceprezes własne stowarzyszenie zakłada. Już wydawało się, jest dobrze, już jest kandydat na premiera, sondaże przestały spadać, ba, zaczęły rosnąć, no i znowu.
No ale właśnie nie uważam, że znowu. No uważam, że powinniśmy pokryć możliwie dużo baz i w związku z tym no wiadomo, że część naszych polityków bardziej trafia do określonego typu wyborcy, część trafia do innego typu wyborcy, a potrzebujemy wszystkich możliwych wyborców, żeby wygrać wybory. No więc dla mnie to jest rzecz absolutnie oczywista, no bo to tak jakbyśmy teraz zaczęli pytać, no a nie wiem, a to, że europoseł taki czy inny się gdzieś spotyka, a czy to dobrze, a czy on tego nie robi w kontrze do kogokolwiek, a czy wiceprezes ten czy inny robi taką, podejmuje taką aktywność, przygotowuje taki raport, albo robi taką konferencję. No nie, no wszystkie ręce na pokład.
Czy słusznie został zawieszony w prawach członka PiS-u poseł Krzysztof Szczucki?
No to jest decyzja prezesa naszej partii. Ma takie statutowe kompetencje. Toczy się postępowanie dyscyplinarne i w związku z tym ja nie będę jakoś specjalnie tego komentował. To są wewnątrzpartyjne procedury. Po ich zakończeniu będzie pewnie rzecznik dzielił się z państwem szczegółami.
Straci PiS jednak ważnego posła, bo medialnego, często obecnego i w mediach, ale też w Sejmie występującego.
Ja mam nadzieję, że żadnych strat tutaj nie będzie dla żadnej ze stron.
Czyli, a kto jest ta druga strona? Jedną stroną jest PiS, a drugą stroną jest kto?
No jest pan poseł Szczucki, wobec którego się to postępowanie dyscyplinarne toczy. I mam nadzieję, że to zostanie rozwiązane w taki sposób, że nie przyniesie żadnych minusów, niesnasek. No ale mówię, no nie chcę szczegółowo komentować toczącego się postępowania dyscyplinarnego.
Krzysztof Szczucki zawieszony, chociaż po mediach chodzi dzisiaj, będzie przynajmniej w dwóch mediach, a może i więcej, więc jak rozumiem, tutaj nie ma jakiegoś zawieszenia broni. Popatrzmy na sekundę na politykę zagraniczną. Pan poseł się w szczególności tą polityką zajmuje. Mamy ultimatum Donalda Trumpa, ale mamy też kontrultimatum Iranu, szczególnie wobec sojuszników Stanów w Zatoce Perskiej. Jaką politykę powinna Polska przyjąć?
Polska powinna i akurat tu myślę, że dobrze do tej pory, że się tak dzieje. No Polska nie jest i nie powinna być bezpośrednio zaangażowana w ten konflikt. No w przeciwieństwie do tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Sytuacja na Bliskim Wschodzie czy sytuacja w Iranie oczywiście ma na nas wpływ niejako wtórny. Wszyscy go widzimy na stacjach benzynowych chociażby, a też pewne rozchwianie i destabilizacja tego regionu nigdy nie jest czymś dobrym, no ale nie ma na Polskę tak bezpośredniego wpływu jak to, co się dzieje na Ukrainie i mimo tego, że jest to zaangażowany polski sojusznik, czyli Stany Zjednoczone, no my nie powinniśmy się w żaden sposób wychodzić przed szereg, w żaden sposób opowiadać po żadnej ze stron, tylko ja podkreślam...
A nie jest tak, że tam jest nasz sojusznik, dla was bardzo ważny sojusznik, czyli Stany Zjednoczone zaangażowane.
Ale dla nas, znaczy on jest dla Polski bardzo ważny. No po prostu ja wiem, że teraz jest taka moda zapoczątkowana trochę przez pana marszałka Czarzastego, że antyamerykanizm, on przeżywa pewnie marszałek Czarzasty drugą młodość w związku z tym to imperializm amerykański, niedobre. No i to oczywiście Stany Zjednoczone prowadzą własną politykę i czasami ona może nam się podobać, czasami może nam się nie podobać. Ale Stany Zjednoczone są generalnie ważne dla Polski.
Prawda, ale różne formacje różnie akcenty rozkładają i tutaj nie mylmy sobie oczu. Donald Tusk zawsze bardziej stawiał na Europę, tą Europę Berlin-Paryż, może bardziej Berlin niż Paryż, na Prawo i Sprawiedliwość zawsze bardziej patrzyło na Waszyngton.
Wie pan, tylko właśnie problem polega na tym, że można różnie ustawiać akcenty, rozkładać akcenty, no tylko, że niestety właśnie o tym zacząłem mówić, że w ostatnich paru miesiącach mam wrażenie, że dla krótkotrwałego zysku politycznego, może jakiegoś poklasku wręcz politycznego, no niektórzy ten antyamerykanizm zupełnie bezsensownie wzięli na sztandary i mówię, niezależnie od tego, czy ktoś lubi Trumpa, czy nie lubi, czy zgadza się z jego aktualną polityką, czy się nie zgadza, czy uważa, że Stany powinny atakować Iran, czy uważa, że nie powinny. No, żyjemy w takim świecie, w którym lepiej mieć poprawne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. I jeżeli nie ma potrzeby i jeżeli to nie przynosi żadnych korzyści, to psucie tych relacji jest po prostu nierozsądne i to nie jest żadne, nie wiem, ultra proamerykańskie podejście. No w moim przekonaniu to jest podejście po prostu racjonalne.
Donald Trump prowadzi dobrą politykę wobec Iranu. Decyzja o ataku była słuszna.
No, ja nie mam oczywiście tych wszystkich informacji, które potencjalnie mógł mieć Donald Trump.
Ale zna pan konsekwencje, których nie znał Donald Trump, wywołując, atakując Iran.
I rzeczywiście ta sytuacja wygląda, że... Znaczy, znowu, my możemy tylko odtwarzać cele strategiczne, które sobie Stany Zjednoczone stawiały. No jeżeli odtwarzamy je właściwie, to znaczy, że miał być to szybki efekt, miało to być może doprowadzić do upadku reżimu, może liczono, że te protesty doprowadzą do oddolnego upadku reżimu, no tylko niestety akurat ten pociąg odjechał. Te protesty zdążono brutalnie stłumić no, przy setkach, jeśli nie tysiącach zabitych, więc tam już nie było komu oddolnie obalać reżimu. No wydaje się, że tych efektów szybko Stany Zjednoczone nie osiągną. W ogóle ta sytuacja staje się dla nich coraz bardziej skomplikowana i mówię o takim ugrzęźnięciu w tej wojnie. No, cieśnina jest zablokowana. Donald Trump formułuje tak werbalnie pewne oczekiwania wobec natowskich sojuszników, ale z tego, co mi wiadomo, to żadne procedury formalne w ramach NATO nie zostały uruchomione, no co też potęguje frustrację po tej europejskiej stronie NATO, że czytają na Truth Social, czego od nich oczekuje Donald Trump, ale ambasador amerykański przy NATO czegoś takiego w żaden sposób nie sformułował, a do tego jeszcze dochodzi kontekst wewnątrzamerykański.
A czyli widzi pan poseł chaos, że ta aktualna polityka w Zatoce Perskiej, atak na Iran, to wszystko nie jest do końca racjonalna polityka. Jak wy to w PiS-ie odczytujecie?
No, jeżeli to nie jest tak, że zgodnie z założeniami teorii chaosu w tym wszystkim jest jakiś głęboki porządek, którego po prostu może nie dostrzegamy, no to myślę, że tak na oko laika mówię, no bo my nie mamy tych wszystkich informacji, które pewnie mają amerykańskie agencje wywiadowcze. No, wydaje się, że znowu, znaczy, możemy zakładać, że Donald Trump trochę zmotywowany szybkim sukcesem w Wenezueli, naprawdę bardzo sprawną, chirurgiczną akcją służb specjalnych, pokazującą bez wątpienia doskonałe przygotowanie amerykańskiej armii, liczył, myślę, na podobny efekt. Oczywiście nie chodziło o porwanie Ayatollaha, no ale chodziło o w minimalnej wersji, tak zakładam, o zniszczenie irańskiego programu atomowego i drastyczne ograniczenie ich możliwości ofensywnych. W wersji maksymalnej, no prawdopodobnie obalenie reżimu. Jeśli chodzi o te cele wojskowe, one w jakiś sposób są realizowane przy nadal trzeba przyznać relatywnie małych stratach amerykańskich. Jeżeli porównamy to chociażby do operacji Busha w Iraku, to zupełnie inaczej to wyglądało. Ale to, o czym zacząłem mówić, to okienko możliwości się Trumpowi bardzo kurczy. Jedna sprawa to jest to, że zgodnie z amerykańskim prawem ma 60 dni prezydent na prowadzenie takich działań bez zgody Kongresu. A druga rzecz, no wielkimi...
30 na wycofanie się z nich.
Czyli może to rozciągnąć do 90, tak, ale druga sprawa, nie wiem czy nieważniejsza, wielkimi krokami zbliżają się midtermy, zbliżają się te wybory połówkowe w Stanach i jak ostatnio byłem w kongresie, to nawet od republikańskich kongresmenów słyszałem, że no jeżeli to szybko się nie zakończy i nie zakończy się w sposób taki, no,
który duża część Amerykanów uzna za
sukces, to poparcie po stronie republikańskiej Kongresu też drastycznie zacznie spadać w momencie, kiedy poczują kongresmeni, że ich własne mandaty są zagrożone.
A czyli rozumiem, że Trump, jeżeli nie zakończy tej wojny w ciągu tygodnia, dwóch, trzech, to zacznie tracić poparcie nawet wśród republikańskich polityków, kongresmenów?
No, z tego, co słyszałem, istnieje takie niebezpieczeństwo. Jeżeli ktoś w swoim okręgu ma wyborców, którzy nie popierają tego typu działań, albo na przykład widzi, że ponad chyba tylko raptem 40% Amerykanów popiera, czyli większość nie popiera. Jeżeli na przykład dostanie w prawyborach rywala z partii republikańskiej, z frakcji izolacjonistycznej, mogą się bać, że polityka Donalda Trumpa będzie kosztować ich miejsca w Izbie Reprezentantów czy w Senacie, więc to bez wątpienia będzie miało wpływ.
To jeszcze trochę wątek Zatoki Perskiej. Donald Tusk na platformie X takiego tweeta sporządził: ludzie Prawa i Sprawiedliwości i Karol Nawrocki chcą wplątać Polskę w wojnę na Bliskim Wschodzie. Nie pozwolę na to. Przydałoby się wam nie tylko dziś kubeł zimnej wody na głowę.
Był kiedyś taki, to się nazywało Ice Bucket Challenge, się wylewało, to za pierwszego Trumpa notabene, wylewało się wiadro wody z lodem. To ja proponuję Donaldowi Tuskowi, żeby sobie to zrobił, zanim przez ramię mu Giertych zacznie dyktować kolejne tweety. No bo to jest żenujące, panie redaktorze.
Ale swoim Marcin Przydacz, szef polityki zagranicznej w Polsce Prezydenckim, powiedział tak: w imię inwestycji w dobre relacje państwa zachodnie, które posiadają marynarkę, powinny wesprzeć Amerykę.
No i właśnie, no i tego się uchwycił najpierw jak pijany płota Roman Giertych i przez pół weekendu świątecznego próbował ten spin. Zresztą nie pierwszy raz, jakoby to PiS dążył do wojny w Zatoce, do udziału Polski do wojny w Zatoce Perskiej, podczas kiedy Marcin Przydacz mówił bardzo jasno, właśnie mówił nie o Polsce, mówił o zachodnich aliantach, że, bo trochę tak jest, no mleko się rozlało i teraz tak, oczywiście możemy, może zachodnia Europa, żeby było bardzo jasne, nie mówię o Polsce, nie mam na myśli Polski, nie uważam, że Polska jakikolwiek powinna tam, żeby pan Giertych już zaraz nie miał rozgrzanej klawiatury, no ale mleko się trochę rozlało i może Europa albo popaść w splendid isolation, albo jednak uznać, że no jak nie pomożemy Amerykanom trochę posprzątać tego bałaganu, przynajmniej jeśli chodzi o samo odblokowanie cieśniny. I dlatego mówił minister Przydacz o tych zachodnioeuropejskich państwach, które posiadają odpowiednie możliwości wojskowe. Polska ich nie posiada. No bo mówię, no inaczej zostaniemy trochę tak okrakiem na płocie. Cieśnina zablokowana, Stany Zjednoczone zaangażowane tam. To też z punktu widzenia Polski nie jest dobre, bo zmniejszają swoją uwagę skierowaną na nasz region. No ale tylko dokończę jednym zdaniem to o tym wpisie Donalda Tuska. Więc przez kilka ostatnich tygodni Giertych sobie wymyślił taki sprytny plan i próbował kilkukrotnie narzucić taką narrację. No i widzę, że przekonał Donalda Tuska, który w desperacji, ignorując inne problemy, problemy budżetowe, problemy służby zdrowia, no zeszły tydzień przynosi kolejne informacje w Krotoszynie, oddział leczący chorych na raka został zamknięty i o tym będzie mówił właśnie za chwilę Przemysław Czarnek, a Tusk próbuje odwracać uwagę.
A my za chwilę postaramy się tę konferencję pokazać, ale to zanim ta konferencja, też trochę polityki bliskowschodniej. Panie pośle, naszym gościem Radosław Fogiel, jaka jest w tej chwili polityka i nastawienie Prawa i Sprawiedliwości wobec Izraela? No dobrze, to pan poseł teraz wziął chwilę na namysł, a my posłuchamy Przemysława Czarnka, który jest na konferencji prasowej przed Ministerstwem Zdrowia.
Wyrok śmierci dla wielu Polaków, którzy niestety chorują, bo przecież Tusk niestety nie ma możliwości wydania rozkazu przestańcie chorować. Chcielibyśmy, żeby miał taką możliwość, ale nie ma takiej możliwości. Pani Sobierańska-Grenda jest, szanowni państwo, przykładem na to, jak można demolować jedną z najważniejszych płaszczyzn działania tego państwa, ochronę zdrowia. To jest ta pani, której marzeniem jest likwidacja 30% szpitali. To jest ta pani, której marzeniem byłoby, żeby każdy płacił fakturę u lekarza, a później refundował ją sobie w NFZ-cie, jeśli by się udało. Czyli to jest ta pani, która chciałaby prywatyzacji służby zdrowia. Czyli to jest powrót do tego, co było przed 2015 rokiem. Próba sprywatyzowania polskiej służby zdrowia. A Polacy cierpią i Polacy stoją w coraz dłuższych kolejkach do specjalistów. Wraz z panią minister Katarzyną Sójką składamy zatem, szanowni państwo...
Składamy zatem wniosek. Czy posłuchajmy, co składamy?
Ten wniosek będzie pilotowała i będzie przewodziła naszemu zespołowi w całym tej operacji pani minister Katarzyna Sójka, którą proszę teraz o zabranie głosu.
to jest wniosek, to może pan poseł, bośmy nie dosłyszeli, co to jest za wniosek. Wniosek o wotum nieufności, taki już złożyła partia Razem. Naszym studiu Radosław Fogiel, to jest kolejny wniosek, jak rozumiem, o wotum nieufności.
Nie chcę wprowadzić
w błąd. Ja też nie chciałbym, się błąd. To kluczowe słowo nam umknęło, ale zaraz będziemy...
No, ale generalnie jest dużo kamieni, które można wrzucić do ogródka pani minister zdrowia. Będę mówił pani minister zdrowia, bo ona tak skrzętnie ukrywa fakt swojej obecności, że no, bardzo mi przykro, ale podejrzewam, że imię i nazwisko pani minister większości Polaków nic nie mówi, a warto, żebyśmy wiedzieli, o kim rozmawiamy. No, a mówimy rzeczywiście o osobie, która kilkukrotnie dawała do zrozumienia, że najchętniej by zlikwidowała dużą część ochrony zdrowia, zlikwidowałaby szpitale, wprowadziłaby płatną służbę zdrowia, a później się użerajcie z ubezpieczycielami. Każdy, kto, nie wiem, próbował chociażby od ubezpieczyciela samochodowego coś kiedyś uzyskać, to wie, jakie są tego efekty, jaka to jest droga często przez mękę. No niestety coraz bardziej wygląda na to, że cała polityka, tak zwana polityka zdrowotna rządu Donalda Tuska, to jest tak naprawdę próba zakamuflowanej prywatyzacji służby zdrowia. To znaczy zamknąć z publicznej, co się da, resztę tak ludziom zobrzydzić, zohydzić, zniechęcić do korzystania, no żeby nie mieli wyjścia i żeby korzystali z prywatnej służby zdrowia. I tutaj nie jest chyba przypadkiem, że pani minister, jeżeli ja dobrze kojarzę, właśnie z prywatnej służby zdrowia przychodzi.
To rzeczywiście tak jest, że trochę samorządowa, trochę prywatna. No dobrze, to wróćmy do tematu, który nam przerwał Przemysław Czarnek, czyli stosunek Prawa i Sprawiedliwości do polityki aktualnego rządu Izraela.
Prawo i Sprawiedliwość, myślę, że niestety i dla Polski i dla Prawa i Sprawiedliwości też, ale to dla nas jest to, powiedzmy, drugorzędne, jest w opozycji, więc nie prowadzi bezpośredniej polityki wobec żadnego z krajów. No, aczkolwiek no, dziś, kiedy patrzymy na to, co się dzieje w Izraelu, często... z niektórymi działaniami i coraz częściej widać, że działania podejmowane, również te działania w Iranie, ale to, co działo się w Gazie, no, stają się funkcją polityki wewnętrznej. Wczoraj mieliśmy doniesienia o kolejnej prowokacji Ben-Gwira, tego ultraradykalnego polityka, no, na którym się opiera obecna koalicja izraelska. Znowu wchodził na wzgórze świątynne, wchodził do meczetu zamkniętego dla Palestyńczyków. No to jest bardzo jasno odbierane zawsze w Izraelu jako prowokacja, i akurat ten polityk w tym celuje.
A wasze relacje z partią rządzącą, Prawo i Sprawiedliwość, współpracowało czy współpracuje z partią Benjamina Netanyahu?
Likud jest częścią partii europejskich konserwatystów i reformatorów. Partii, nie frakcji. To podkreślę, bo też wielokrotnie spotykałem się z niezrozumieniem, na przykład mówiąc, że członkiem stowarzyszonym, znowu partii, nie frakcji, są amerykańscy republikanie, bo są, a niektórych to bardzo, bardzo dziwiło. No ale to tyle. No, należymy do jednej paneuropejskiej partii, bo Izrael, będąc członkiem Rady Europy, jest na tym terytorium, na którym partie europejskie mogą pozyskiwać członków. No dziś cóż, no kiedy widzimy no jednak pewną traktowanie z pewną dezynwolturą, i mówię to chyba dość delikatnie, prawa międzynarodowego czy zasad humanitarnych, no to niezależnie od tego, że oczywiście Izrael jest jakąś częścią szeroko pojętego Zachodu w tym świecie islamskim na Bliskim Wschodzie.
Mariusz Błaszczak na antenie Radia Z mówił: Izrael jest częścią wolnego świata, jest po jasnej stronie mocy, a nie po ciemnej stronie mocy.
Nie, no więc mówię, więc jeśli chodzi o kwestie...
Podpisuje się pan pod tym zdaniem?
No, panie redaktorze, jeżeli chodzi o kwestie tożsamościowe, kulturowe, kwestie pewnych korzeni, no to niewątpliwie bliżej Izraelowi do świata Zachodu niż Arabii Saudyjskiej, czy Irakowi, czy innym krajom islamskim. To prawda, to trochę jak z tą zasadą kibicowania w piłce nożnej Mariana Piłki. Ale dziś, kiedy patrzy
się... Arabia Saudyjska, czy Irak, czy nawet Iran, to rzeczywiście bardzo brutalnie, o czym sobie się zapomina, stłumił protesty, mordując własnych obywateli, ale nie prowadzi wojny, która zakrawa na ludobójstwo. Albo jest ludobójstwem.
Więc właśnie o tym mówię. No jeżeli się dzisiaj patrzy się na tę politykę Izraela, to trudno ją wspierać i trudno się z nią zgodzić.
Czyli co te słowa Mariusza Błaszczaka, pan by się pod nimi nie podpisał.
Ja nie chcę polemizować z Mariuszem Błaszczakiem.
Ale Izrael jest po jasnej stronie mocy, czy nie jest, panie pośle?
Ja nie chcę polemizować z Mariuszem Błaszczakiem. Ja podaję panu moją własną ocenę. No, oczywiście każdy kraj ma prawo do obrony swojego istnienia i oczywiście nie można zapominać o tym, co się wydarzyło w październiku 23 roku w wyniku ataku Hamasu, bo to też był no nie dość, że akt terroru, to była to rzeź. I wie pan,
ale to usprawiedliwia chociażby działanie w Libanie sił izraelskich.
No i właśnie. I w moim przekonaniu nie usprawiedliwia. W moim przekonaniu nie usprawiedliwia, bo jeżeli Izrael chce być traktowany jako część świata Zachodu, to powinien przestrzegać tych reguł, które sami sobie narzuciliśmy. Z drugiej strony, oczywiście niczego nie relatywizując, no, gdyby, nie daj Boże, doszło do poważnego aktu terrorystycznego w naszym kraju, w Polsce, ja bym chciał, żeby mój kraj potrafił w sposób zdecydowany odpowiedzieć. No ale to jest mój kraj i ja zupełnie inaczej traktuję Polskę, a zupełnie inaczej mogę oceniać Izrael.
O czym mówił Radosław Fogiel, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość, były przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych w poprzedniej kadencji.
Dziękuję bardzo. Tak właśnie było.
Tak liczyłem, że się dowiemy, co właściwie powiedział, co złożył, jakie pismo Przemysław Czarnek, ale jeszcze nie mam tej informacji, jakieś serwisy.
Cliffhanger tak zwany.
Tak jest. To czekam na papa, tu nic się nie doczekam. W internecie też nie, na kontach PiSu też nie wiadomo, co złożył, a myśmy nie dosłyszeli. No i dobrze, poinformuję, mam nadzieję, państwa, przynajmniej do godziny 9. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę, za wywiad, za wizytę w studio Radia Wnet, a tymczasem na łączeniu Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A to zapytam, póki pan poseł jest w studio. Izrael jest po jasnej czy po ciemnej stronie mocy? Pan poseł się uśmiecha, pan redaktor też. To dla tych, którzy nas widzą na YouTubie, bo to byłby może nawet spór między nami. Ja co prawda wiem, co powie pan redaktor, ale może pan redaktor mnie zaskoczy.
Znaczy, nie sądzę, żebym pana specjalnie zaskoczył. Ja w ogóle niechętnie używam takich określeń. Jasna strona mocy, ciemna strona mocy. Szczerze mówiąc, w tego typu określeniach znajduję pewną formę dziecinnego podejścia do polityki. Państwa nie dzielą się, państwa, jeśli chodzi o prowadzenie swojej polityki, nie dzielą się na państwa dobre i państwa złe. Ja odrzucam ten podział i odrzucałem go też, zresztą przypomnę wielokrotnie, jeśli chodzi o wcześniejszą wojnę na Ukrainie, też go odrzucałem, tak samo go tutaj odrzucam. Z pewnością nigdy nie powiedziałbym natomiast, że Izrael obecny jest po jasnej stronie mocy, ze względu na to, że Izrael w Strefie Gazy prowadził i prowadzi ludobójczą politykę, mającą na celu mordowanie na masową skalę cywilów, dzieci i kobiety i, że tak powiem, rozszerza tę politykę również na inne miejsca. No więc taka by była ta odpowiedź.
Ale to jeszcze skomplikuję trochę. Pamiętam, dawno temu to było, w innej epoce, to też może mieć, na pewno ma znaczenie, ale profesor Wolniewicz mówił, że jakiekolwiek nasze Polaków z Żydami nie byłyby sprawy do rozliczenia i rachunki do rozwiązania, to jednak, zdaniem pana profesora, Izrael był w jakimś sensie forpocztą świata zachodniego na Bliskim Wschodzie. To zdanie jeszcze jest aktualne, czy już nie, panie redaktorze?
Myślę, że profesor, nieżyjący już profesor Wolniewicz, podobnie jak i ja wtedy, bo to nie jest tak, że od razu mam taki pogląd, jaki mam obecnie, ulegliśmy pewnemu złudzeniu. Złudzeniu polegającemu na tym, że przyjęliśmy za dobrą monetę pewnego rodzaju przekaz, który był obecny głównie w Stanach Zjednoczonych, ale również w Izraelu, Przekaz, który mówił właśnie to, co teraz pan redaktor zacytował, że Izrael jest taką forpocztą, przystankiem, bastionem, przyczółkiem kultury zachodniej na Bliskim Wschodzie. Tak to mniej więcej brzmiało. Jest jedynym państwem demokratycznym, jedynym państwem, które przestrzega pewnych wartości i w związku z tym, niezależnie od różnic historycznych między Polakami i Żydami, no to Izrael jest, jakby to powiedzieć, nasz, w tym takim cudzysłowie, prawda? Ja też uległem temu złudzeniu, aż po długoletnich jednak badaniach dotyczących i kwestii historycznych, i samego Izraela, jego struktury, doszedłem do wniosku, że zostaliśmy zwiedzeni. To nieprawda. Izrael jest państwem, a szczególnie obecny Izrael, bardzo mocno opartym na ideologii syjonistycznej, która to ideologia syjonistyczna jest odmianą ideologii rasistowskiej, to w swojej skrajnej wersji. Zakłada ona tak naprawdę podział ludzi na dwie klasy, dwie kasty, no, dwie wspólnoty, które się, że tak powiem, nie mogą zejść razem. I w związku z tym jest również państwem w dużym stopniu teokratycznym, gdzie decyzje o tym, kto może, a kto nie może zostać obywatelem danego państwa, podejmują tak naprawdę instancje religijne, a nie instancje demokratyczne. Jest państwem, które coraz wyraźniej prowadzi bardzo agresywną politykę wobec wszystkich swoich sąsiadów. Politykę napędzaną zresztą nawet nie taką klasyczną rządzą podboju, tylko również właśnie motywami ideologiczno-religijnymi. No i to wszystko sprawia, że uważam, że profesor Wolniewicz być może miał niepełną wiedzę, tak jak ja miałem wtedy, a gdyby miał większą wiedzę, to by tego nie powtórzył.
Tak jak zaznaczyłem, to cytat z wywiadu sprzed lat. No i oczywiście wiele rzeczy się wydarzyło po drodze, no i różne, także wiedza nowa, ale nowe wydarzenia mogłyby taki cytat w tej chwili zmienić, a pan profesor niestety od kilku lat już nie jest z nami i nic nie poznać nie można, ale był to, jak pan redaktor powiedział, pewien wyraz emocji na prawicy, chyba w szczególności obecny te kilkanaście lat temu, dwie dekady mniej więcej. Pytałem pana posła Radosława Fogla o tą relację, jak Polska powinna się zachowywać i wobec Zatoki Perskiej, ale także wobec Izraela, na ile zrywać kontakty, na ile to jest państwo, z którym nie powinniśmy mieć ambasadorów, nie powinniśmy mieć oficjalnych relacji dyplomatycznych, jak pan redaktor uważa?
Ja uważam, tak jak już powiedziałem wcześniej, polskie państwo powinno się kierować przede wszystkim interesem własnym, pragmatycznym interesem własnym, a nie ciągle zajmować się moralnością i występować w roli głównego specjalisty od moralności. Tak jak uważam, że Polska nie powinna zrywać relacji z Izraelem, bo to służy Polsce, no bo relacje z Izraelem, gdyby Izrael był sobie sam, bo to jeszcze tylko dokończę króciutko to, co mówiłem wcześniej, myślę, że duża część polskiej prawicy była też zauroczona potęgą Izraela, prawda? Tą skutecznością, którą Izrael wprowadził, którą pokazywał. No ale myślę, że wtedy, żeśmy sobie nie zdawali sprawy, mówię o sobie, może inni sobie zdawali sprawy, ja sobie nie zdawałem sprawy, że tak naprawdę cała ta potęga jest potęgą pożyczoną, to znaczy jest potęgą zasilaną gigantycznymi wpływami ze Stanów Zjednoczonych. Miliardy dolarów rocznie, które są tam zapisane i które zawsze przepływają i to ze źródeł publicznych, jest to oficjalna pomoc państwa amerykańskiego, i ze źródeł prywatnych, sprawiają, że to jest w ogóle rzecz nieporównywalna. No wyobraźmy sobie, że do Polski wpływa rocznie kilkadziesiąt miliardów dolarów zawsze, niezależnie od wszystkiego, prawda? I my potem próbujemy ocenić i porównać Polskę z jakimś innym państwem. To jest niemożliwe, dlatego warto o tym powiedzieć. Ale skoro te relacje są tak bliskie, no to gdybyśmy chcieli zrywać relacje z Izraelem, no to powinniśmy też zerwać relacje z Ameryką. No i w ogóle powinniśmy prowadzić właśnie, mówię, politykę państwa, które głównie zajmuje się kwestiami moralnymi. Tak jak uważam, że nie należy się tym posługiwać w relacji z Izraelem, tak samo uważam, że dotyczy to wszystkich innych państw. No niestety, polityka zagraniczna nie jest polityką, gdzie zasada moralności jest jedyną zasadą, do której należy się odwoływać. Pierwsza rzecz najważniejsza to jest nasz własny interes, dlatego żadnych bym relacji nie zrywał. Natomiast uważam, że działania Izraela należy publicznie potępiać, piętnować, nazywać po imieniu, dlatego, ponieważ jeśli państwo, które przypisuje sobie przynależność do naszej, że tak powiem, strefy kulturowej, prowadzi politykę ludobójczą, to trzeba to nazwać.
to o tym mówimy, ale też powiedzmy trochę o tym, co jest tematem okładki najnowszego tygodnika Do Rzeczy, czyli co się stało z Donaldem Trumpem, bo no, mamy ultimatum, ale chyba mamy takie powszechne przekonanie, że interwencja w Iraku nie idzie tak, jakby to sobie wymarzył czy zaplanował Donald Trump te kilkadziesiąt dni temu.
No tutaj rzecz dotyczy nie tylko kwestii, nazwijmy to, czy ta interwencja przebiega tak, jak on sobie zaplanował, tylko przede wszystkim pytania, czy on sobie w ogóle cokolwiek zaplanował. Bo może coś nie iść po naszej myśli, jeśli mamy jakiś plan do zrealizowania, mamy środki, żeby ten cel osiągnąć, no i się potem okazuje, żeśmy się przeliczyli, prawda? Zwykle politycy, podejmując decyzję tak ważną, jak decyzję o wojnie czy o interwencji wojennej, no muszą mieć zawsze przygotowanych ileś scenariuszy, to znaczy muszą też przewidywać, a co będzie, kiedy to nie wyjdzie tak, jak żeśmy sobie zaplanowali. Jaki cel chcemy osiągnąć, prawda? Ile to nas będzie kosztowało? Jakie są możliwe konsekwencje? To są wszystkie pytania, które sobie człowiek zadaje w zwykłym, codziennym życiu. Nie wiem, jak bierzemy kredyt na przykład, to się zastanawiamy, czy będziemy w stanie spłacić ten kredyt, a co będzie, jak się coś zmieni, a czy nas na to stać i tak dalej, i tak dalej. No, no nie chcę w to wchodzić, ale no, na poziomie najbardziej banalnego rozważania i myślenia o swoich sprawach osobistych, człowiek się zastanawia, rozważa i przygotowuje różne scenariusze. No tym bardziej można oczekiwać takiego sposobu myślenia nie tylko od prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale od całej klasy politycznej, która przecież za nim stoi, tak? No te think tanki, te miliardy dolarów, które na to płyną, ci specjaliści od wykresów, znawcy, analitycy, eksperci. Można było zakładać, że tak prosta rzecz jak sytuacja, że w odpowiedzi na atak Iran zamknie ciśninę Ormuz i przejmie nad nią kontrolę, to żeby wiedza na ten temat była tak powszechna, że niemożliwe, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych i jego otoczenie tej wiedzy nie miało. A wygląda na to, że jest na to kompletnie nieprzygotowany, że jest tym zaskoczony i że w związku z tym się miota. Ale nie tylko się miota, jest jeszcze, bo to co się dzieje z Donaldem Trumpem dotyczy nie tylko tej kwestii, nazwijmy to politycznej, ale też kwestii, bym powiedział, no takiej osobowej i moralnej. No jednak ten tekst był pisany jeszcze zanim wczoraj na przykład Donald Trump ogłosił, że Irańczycy, że on może wzywać do całkowitego zniszczenia Iranu, bo Irańczycy są zwierzętami. No przepraszam, to są tak haniebne i obrzydliwe słowa, które no, jeśli padają z ust polityka, przywódcy, który w ten sposób uzasadnia to, że zamierza na masową skalę zabijać cywilów, bo oni są w jego oczach zwierzętami, to się po prostu nie mieści w ogóle w ramach jakkolwiek rozumianej cywilizacji. Tak? Twierdzenie, te okrzykiwanie, że on będzie wszystko wysadzał, że zniszczy jednego dnia, zniesie z powierzchni ziemi. To są wypowiedzi wskazujące, no, moim zdaniem, na jakieś już chyba problemy dalej idące niż tylko kwestia braku, że tak powiem, politycznego zrozumienia sytuacji. No, czy pan redaktor sobie wyobraża, że jakikolwiek polityk, i to nawet najgorszy polityk, publicznie opowiada, że jego przeciwnicy są zwierzętami?
To rzeczywiście rzadko się zdarza. Jakbym pogrzebał w pamięci, pewnie byśmy znaleźli, nie tylko ja, ale i pan redaktor, ale to trzeba by się cofnąć w czasie współcześnie. To się chyba nie dokonało w ostatnim czasie. No dobrze, to skoro mamy tego typu stawianie tezy, co się stało z Donaldem Trumpem, to można powiedzieć, że mamy na czele no, najpotężniejszego militarnie kraju człowieka, który nie do końca, bo ja wiem, panu nad sobą. Jaka jest teza końcowa tego typu konstatacji?
No, teza jest, znaczy, możliwości są oczywiście dwie. Jedna jest, nazwijmy to, medyczna. I teraz, i oczywiście ja nie jestem tutaj specjalistą, ale wiele dziwnych zachowań Donalda Trumpa, jakby to powiedzieć, w tę stronę by zmierzało. No, na przykład nieustanne eksponowanie siebie, prawda? Podkreślanie swojej roli. Wręcz takie maniakalne wskazywanie na siebie, na swoją wielkość i doniosłość. To jest tak skrajna forma narcyzmu, że wydaje mi się, że to wykracza poza Politycy mają, czy wielu polityków ma to do siebie, że są strasznymi egotykami, prawda? Że wszystko im się wydaje, że się skupia wokół nich, ciągle opowiadają o sobie, o swoich wielkich osiągnięciach i tak dalej. To jest dosyć nieznośne w życiu prywatnym, ale politycy często tacy są i jakaś grupa ludzi dzięki temu na nich głosuje, bo myślą, że jak ktoś o sobie mówi, że jest wspaniałym przywódcą, to taki jest. No, to jest jakby przypadłość naszej natury. Otóż problem, wydaje mi się, z Donaldem Trumpem chwala polityków i idzie dalej, prawda?
Zawsze dla Europejczyków trochę groteskowy, trochę śmieszny, trochę nawet z niedowierzaniem, no ale z drugiej strony w tej chwili w naszej rozmowie sami robimy z Donalda Trumpa czarnego luda, jak się patrzy na jego prezydenturę, jak pan redaktor rozmawia co tydzień z Wojciechem Cejrowskim, to też można to inaczej spojrzeć jednak na przywódcę, który ma swoje przywary, które zwłaszcza z naszej perspektywy mogą być śmieszne dla Amerykanina, może są mniej rażące, no ale bilans, bo ja wiem, aborcja na przykład, inne można pokazywać, jest dodatni, przynajmniej dla konserwatysty. Jak to jest ten obraz i całościowy rachunek Donalda Trumpa?
Jeśli pan redaktor śledzi nasze rozmowy z Wojciechem Cejrowskim, to by pan zauważył, że my się często nie zgadzamy.
Oj, czasami bardzo ostro nawet.
Akurat w ocenie Donalda Trumpa od ostatniego czasu się w ogóle nie zgadzamy. Ja po prostu uważam, odcydzamy teraz kwestię psychologii, po prostu uważam, że Donald Trump zdradził swoich wyborców. Ja byłem w czasie kampanii wyborczej uważałem, że, krótko mówiąc, wierzyłem w obietnice, które Donald Trump składał. Obietnice dotyczące zarówno kwestii, o których teraz pan wspomniał, czyli kwestie polityki wewnętrznej, czyli tego walki z wokizmem, czy powstrzymania wokizmu.
Czy imigracji chociażby.
Tak, czy imigracji, i pod tym względem on słowa dotrzymał. Ale przypomnę, że najważniejszym albo równie ważnym elementem jego obietnicy było stwierdzenie: nie będę wszczynał żadnych nowych wojen. No przecież on to wyraźnie mówił. Może już wszyscy zapomnieli, ale naprawdę Donald Trump obiecywał w ciągu 24 godzin zakończyć wojnę na Ukrainie. No, nikt mu tego teraz nie przypomina.
Lewica regularnie mu przypomina,
ale
on twierdzi, bardziej skomplikowane niż mi się to wydawało, mówiąc taką szczerość.
Mogę uznać, że coś jest bardziej skomplikowane niż mu się wydawało i to jeszcze o niczym złym nie świadczy, ale z pewnością twierdzenie nie będę wszczynał żadnych wojen jeśli to porównamy z tym, co robi w Iranie i to robi drugi raz, bo przypomnę, że przecież pierwsza tura, że tak powiem, wojenna miała miejsce w czerwcu zeszłego roku. I robi to drugi raz i robi to wyraźnie. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują na to, że robi to po prostu ze względu na Izraela. On nie tylko mówił, że nie będzie wszczynał nowych wojen, ale przecież główne hasło całej kampanii Trumpa brzmiało tak: America first, Ameryka na pierwszym miejscu. Tymczasem on prowadzi politykę Izrael na pierwszym miejscu, czyli zdradził swoich wyborców, zdradził swoje obietnice, zachowuje się nie jak prezydent suwerennego państwa, ale jak narzędzie w ręku Benjamina Netanyahu. No to co to jest i jak ja mogę go inaczej oceniać? Trzeba w takiej sytuacji przyznać się do błędu, uznać, że tak powiem, Donald Trump zawiódł i oceniać jego działania zgodnie z tym, co robi obecnie. A nie zgodnie z naszymi oczekiwaniami i nadziejami na to, które mieliśmy ileś czasu temu.
No to skoro tak pan redaktor powiedział o polityku nie do końca samodzielnym, to trochę mi się skojarzyło, przyszedł mi na myśl po prostu niestety zawąt premier Donald Tusk, to na koniec mamy 3 minuty trochę o polskiej polityce krajowej. Powiedzmy, wraca ona po świętach, z jednej strony kryzys energetyczny, z drugiej strony konkurencyjna, już zacytuję tygodnik Newsweek, na okładkę daje hasło Tusk hamuje Żurka i opisuje kłopoty ministra sprawiedliwości, a w tle mamy frondę, możliwą, potencjalną, ewentualną frondę w PiS-ie Mateusza Morawieckiego i spotkanie tego ostatniego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Debata miejscami bardzo ostra, duże różnice, ale też miejscami poszukiwanie wspólnej przestrzeni i taka wizja, że być może ta nasza scena polityczna się bardzo przekonfiguruje przed kampanią wyborczą w roku 2027.
To znaczy, może zaczynając od żurka, bo tu mam pewne poczucie Schadenfreude, ale wynikające z tego, że dawno już, to znaczy na samym początku, kiedy pierwszy raz usłyszałem o tym, że Donald Tusk wpadł na genialny pomysł wymiany pana Bodnara na pana Żurka, no mówiłem to, co się akurat w 100% sprawdziło, że pomysł, żeby do ministra sprawiedliwości wysyłać największego radykała, musi się źle skończyć, że to dobrze brzmi na początku, to znaczy na początku była euforia. Wreszcie ten nieudolny, oporny Bodnar zostanie zmieniony na człowieka sprawczego, skutecznego, walecznego. On to dopiero tym pisowcom pokaże. On to ich wszystkich wsadzi do więzienia. Ale mówili to wyłącznie ludzie, których cechuje kompletna, wręcz nie dająca się przezwyciężyć ignorancja i którzy nie rozumieją bardzo prostej rzeczy. Żeby kogoś wsadzić do więzienia, skazać, oskarżyć, żeby powstał realny akt oskarżenia, muszą istnieć pewne realne przesłanki. A problem polega na tym, w tej całej opowieści Donalda Tuska od początku, że on sprzedaje ludziom powietrze, to znaczy sprzedaje coś, czego nie ma. Sprzedaje opowieść o potwornych, niebotycznych przekrętach, które miały miejsce za czasów PiSu, nie mając na to żadnych realnych dowodów. Po prostu opowiada to i nasyca tę grupę, która pragnie być zaspokojona, ta żądza zemsty ma być zaspokojona. Ta żądza zemsty nie bierze się z tego, że mamy do czynienia z jakimiś nieprawdopodobnymi przestępstwami, ale mamy do czynienia z urażoną ambicją. Ci, którzy byli panami III RP, nie mogli pogodzić się z tym, że doszła do władzy inna partia. Ich ambicja została urażona i ona się, że tak powiem, emocjonalnie przejawia w tym, że potrzebują teraz zemsty. No i ktoś ma tę zemstę, ktoś ma to zrobić, ale kto ma to zrobić, jak nie ma podstaw do tego prawnych, tak? No i zamienił, prawda, ze stryjek siekierkę na kijek, albo inaczej, prawda, z deszczu pod rynnę, z pana Bodnara zrobił się pan Żurek. I efekt jest taki, że pan Żurek też nic nie może zrobić, no bo jak ma coś zrobić, jak nie ma żadnych dowodów winy, prawda? No to mimo, żeby on tam, nie wiem, co wymyślał i jakiś tam prokuratorów nagromadził, to i tak pozostaje w tej samej sytuacji kompletnej niemożności. I co to sprawia? To sprawia, że otoczenie się frustruje, bo im obiecano głowy pisowców, głów nie ma. No to znowu jest ktoś winny. No i teraz Tusk, który jest tutaj mistrzem, natychmiast wywęszył tę sytuację, że on przecież musi się jakoś, no inaczej, przecież on nie może błędu popełnić, prawda? No to kto jest winny? No oczywiście jest winny Żurek, bo obiecał, że on wszystkich posadza. A zaraz się okaże, że i pana Żurka Donald Tusk się pozbędzie. To nie będzie takie proste, bo musi znaleźć, że tak powiem, kolejnego wykonawcę tej wielkiej idei wsadzania pisowców do więzienia, a z tym jest chyba coraz trudniej, bo co sprytniejsi już wiedzą, że to jest wszystko jeden wielki humbug, więc tylko, że tak powiem, no, używając naszego języka z poprzedniej części dyskusji, tylko wariaci się tam mogą w to miejsce wpakować i przez chwilę nacieszyć się tym, że ktoś do nich mówi panie ministrze, tak, bo to rozumiem, że niektórych wciąż bardzo podnieca i porusza.
No i jeszcze limuzyna, więc jest...
A i limuzyna, i sekretarki, i tak dalej, no naprawdę można żyć pełną... Przynajmniej można żyć złudzeniem wielkości. O tak, tak to jest.
No to, więc... to mamy Żurka odhaczonego, to jeszcze na koniec Mateusz Morawiecki, ta wizja nowego centrum.
To znaczy, ja po prostu kompletnie nie wierzę w to, że Mateusz Morawiecki sam wyszedł z PiSu, ponieważ niezależnie od wszystkich sondaży, które obserwujemy i szczerze mówiąc niektóre myślę, że są robione na zamówienie, gdyby Mateusz Morawiecki dzisiaj, jutro, za miesiąc czy za ileś tam ogłosił, że on wychodzi z PiSu i zakłada własną partię, to myślę, że ta partia nie mogłaby liczyć na nic więcej niż jakieś 2-3% poparcia. To znaczy, w ogóle nie wierzę w jego samodzielny, inaczej, gdyby został wyrzucony z PiSu, i sprzedał to jako formę jakiegoś właśnie no, niesprawiedliwego strasznie potraktowania, no to może przez pewien czas by tam w sondażach powyżej 5% mógł na to liczyć, ale to, żeby on sam wyszedł, sam, że tak powiem, wyciągnął jakąś grupę posłów i próbował wokół tego, wokół siebie coś stworzyć, w ogóle w to nie wierzę. To nic nie wskazuje na skuteczność, w tym sensie na skuteczność polityczną Mateusza Morawieckiego. On jest bardzo skuteczny w stosunku do prezesa Kaczyńskiego, a znacznie mniej skuteczny, jeśli chodzi o walkę o głosy wyborców w Polsce.
No i to jest nasza puenta w rozmowie. Redaktor Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję za obecność w Poranku Wnet przy radioodbiornikach, ale także na kanale YouTube Radia Wnet. Na koniec informacja, to nie pomyliłem się, to prawda. Wniosek o wotum nieufności złożył Przemysław Czarnek, tego nie dosłyszeliśmy, ja to dopowiedziałem i teraz... Bo akurat się wydarzyło, że miałem dobrą intuicję, więc to jest początek tego dnia po świętach. PiS z wotum nieufności wobec minister zdrowia. I tą informacją kończymy. Poranek Wnet, do zobaczenia, do usłyszenia.